Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Joanna Matuszewska, witam Państwa w kolejnej audycji o zdrowiu. Dziś rozmawiać będziemy głównie o żylakach, o tym, jak z nimi walczyć i które metody tej walki są najskuteczniejsze. A gościem jest pan dr Piotr Rumianowski, chirurg naczyniowy ze Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Witam pana serdecznie w studio.
Dzień dobry Państwu.
Panie doktorze, dlaczego ludziom robią się żylaki?
Na ten temat dysponujemy jedynie hipotezami. Uważa się, że związane jest to z ewolucją, w której przeszliśmy z poruszania się na czterech kończynach do poruszania się na dwóch kończynach. Powszechnie przyjęta etiologia żylaków to zmiana genetyczna wrodzona, aczkolwiek absolutnie nie wiemy, które geny w jaki sposób decydują o tym, że ta choroba się pojawia.
Czyli właściwie nie wiemy dlaczego. Można je mieć?
Nie wiemy.
Nie wiemy, tak?
Nie wiemy.
Czy są jakieś na przykład grupy zawodowe, które są szczególnie narażone na to, że zachorują?
To bardzo ważna wiadomość dla wszystkich, którzy chorują na tą chorobę. Wiadomość, która będzie potem implikowała pewne rady, których będę udzielał odnośnie leczenia. To jest choroba, z którą się rodzimy. To jest choroba, którą mamy w genach i która objawi się u nas, niezależnie od tego, jak będziemy się dalej w swoim życiu zachowywali. Jaką będziemy mieli pracę, jaką będziemy mieli tuszę, jaką będziemy mieli płeć i ile urodzimy dzieci.
No właśnie, bo czasami słychać gdzieś tam, można poczytać też w internecie czy w różnych gazetach, że narażone bardziej są osoby, które na przykład długo stoją. Fryzjerzy. Czyli okazuje się, że może być fryzjer, który w życiu nie będzie miał żylaków, a może być taki, który ciągle siedzi na przykład albo nie wiem, wykonuje pracę w inny sposób, w różnych pozycjach i te żylaki mu się przytrafią w życiu.
Tak jest. To jest bardzo ważne. To nie tryb naszego życia decyduje o tym, czy będziemy mieli tą chorobę, czy nie. Geny. Natomiast oczywiście tryb naszego życia w pewien sposób wpływa na to, jak ta choroba się u nas objawi. Bardziej, mniej, czy dojdzie do jakichś powikłań tej choroby żylakowej, czy nie. Ale samo jej występowanie to tylko i wyłącznie geny odziedziczone po jakichś tam przodkach.
Czyli rozumiem, że podobnie jest z kobietami w ciąży, bo gdzieś wyczytałam, że około 30% kobiet w ciąży jest narażona na żylaki i rzeczywiście w trakcie tej ciąży te żylaki występują. To
tak,
prawda jest?
Tak, tak. Ale oczywiście też występują te żylaki u kobiet, które chorobę wcześniej odziedziczyły i rzeczywiście ciąża przez zmiany hormonalne, jakie powoduje przez samą powiększającą się macicę w czasie ciąży powoduje, że ta choroba bardzo w czasie ciąży narasta, że się objawia zwiększeniem ilości żylaków. Natomiast jeżeli nie mamy predyspozycji genetycznych, to nawet jeżeli będziemy mieli tych ciąż kilka, będzie to piąta, szósta ciąża, nie pojawią nam się żylaki.
Chciałam Państwu przekazać tutaj numer SMS-owy, na który można wysyłać pytania do pana doktora. To jest 603-0606. Rozmawiamy o żylakach i innych schorzeniach naczyń. Można do nas pisać pytania i mamy już pierwsze. Czy z żylakami można uprawiać sport, bieganie, rolki, ale także czy po operacji żylaków mogą się one odnowić, powstać w nodze na innych żyłach? Pyta pani Monika.
Odpowiadam na pytanie pierwsze. Mając żylaki, absolutnie możemy uprawiać wszelkie rodzaje sportu, łącznie ze sportami wyczynowymi. Pamiętam, jak dziś kiedyś oglądając tam jakieś wiadomości sportowe w internecie, nogi kolarzy, zwycięzców etapów Tour de France, co trzeci miał te nogi pełne żylaków. Nie powstaną nowe żylaki z powodu tego, że będziemy uprawiać jakikolwiek sport, nawet jakiś wyczynowy, wymagający bardzo dużego wysiłku. Możemy.
Właśnie, bo ten wysiłek tutaj jest chyba kluczowy, bo wydaje się, że jak my będziemy się mocno wysilać, to te żyły będą nabrzmiewały i gdzieś tam nam wyjdą, prawda? Pojawi się ten żylak. To jest nieprawdziwe takie twierdzenie? Czy...
Nieprawdziwe. Istotą choroby żylakowej jest to, że w poszerzonych żyłach, które mają zniszczone zastawki, krew stoi. Jest ten zastój żylny, który powoduje czasami dolegliwości, zmiany skórne i wszelkie inne powikłania. Natomiast kiedy się ruszamy, to wręcz ten zastój żylny w tych chorych żyłach likwidujemy. Wbrew pozorom, wbrew temu, co Państwo możecie, to znaczy, opowiem to jako taką może bardziej anegdotę, człowiek ma dwa serca. Jedno serce to te, które wszystkie znamy w klatce piersiowej, które swoją pracą wypompowuje krew do tętnic, która dalej potem jest transportowana do wszystkich tkanek, ale też my flebolodzy, chirurdzy naczyniowi mówimy o czymś takim jak serce żylne. Serce żylne to mięśnie łydki. wpływ serca na przepływ krwi w żyłach z powrotem do serca jest już niewielki. Tu, żeby ta krew dobrze odpływała z kończyn dolnych, potrzebne jest to, żebyśmy na stopę stawali w czasie chodzenia i żeby mięśnie łydki się kurczyły.
Więc chodzenie na obcasach? Dobre jest dobrą metodą u kobiet?
To też...
Łydka pracuje wtedy.
Tak, bo to jest też temat takich powszechnie pokutujących w społeczeństwie przekonań, że mając żylaki nie powinniśmy pewnych rzeczy robić, czyli właśnie chodzić na obcasach, zakładać nogi na nogę, chodzić do sauny, opalać się i tak dalej. Chciałbym to bardzo, bardzo obalić, zaprzeczyć i bardzo prosić wszystkie kochające swoje synowe, teściowe. Pozwalamy synowym z żylakami chodzić na wysokich obcasach. Pozwalamy zakładać nogę na nogę. To nie ma nic wspólnego z powstawaniem żylaków, ani też nie powoduje, że te żylaki w jakiś sposób mogą się powiększyć albo może dojść do powikłań. Tak, na wysokich obcasach mając żylaki możemy chodzić.
Po krótkiej przerwie porozmawiamy o tym, jak walczyć z chorobami naczyń i czy są one dziedziczne.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość, chirurg naczyniowy dr Piotr Rumianowski ze Szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Rozmawiamy o chorobach naczyń, a konkretnie o żylakach kończyn dolnych. Panie doktorze, w praktyce macie państwo jako lekarze do czynienia także z tętniakami. Czym one się różnią od żylaków?
Tętniaki to choroby tętnic. I bardzo się cieszę, że pani redaktor poruszyła ten temat, bo przygotowując się do tej audycji, chciałem też tutaj przypomnieć państwu pewne dane z anatomii. Przypomnieć dlatego, że spotykam się w poradniach, kiedy przychodzą pacjenci z żylakami na konsultacje do mnie, z tym, że mylą tętnice z żyłami. Tętnice to są te naczynia, które z serca wychodzą i prowadzą krew do tkanek, natomiast żylaki to te, które z tkanek z powrotem prowadzą krew do serca. Tętniaki to choroby tętnic. Zupełnie inne. Podobne troszkę może do żylaków w tym, że też nie wiemy skąd się biorą do końca. Prawdopodobnie też jakoś genetycznie ich występowanie jest określone, ale to choroby tętnic. I tutaj chciałbym powiedzieć o takiej sytuacji, która zdarzyła się niedawno. Młody człowiek z żylakami przyszedł do mnie do przychodni bardzo przestraszony z prośbą o natychmiastowe operowanie jego żylaków, bo jego wujek na Śląsku miał zapchane żyły i obcięto mu nogi. Proszę państwa, zapchane tętnice, miażdżyca, cukrzycy, palacze, żyły, choroba wrodzona, żyły rzadko są zapchane i z powodu chorych żył nie mamy nigdy obcinanych nóg.
Bardzo dobrze, że pan doktor to wszystko wyjaśnił właśnie w tak prosty sposób.
Pacjenci mylą tętnice z żyłami i to czasami powoduje, że niepotrzebnie się
denerwują. Tak. Denerwują. Mamy kolejny SMS. Mam 30 lat, żyję aktywnie, a na jednym udzie i tak pojawiają mi się fioletowe żyłki. Czy powinnam z tym się zgłosić do lekarza? Nie chcę robić problemu, ale jedna z moich babć miała żylaki, a druga miażdżycę tętnic szyjnych. Tutaj pani, nasza słuchaczka, pozdrawia pana doktora, bo pan doktor był operatorem i babcia była zachwycona efektem.
Więc, operatorem tętnicy?
Pan operował chyba żylaki, tak żylaki. Rozumiem. I teraz pytanie, czy z takimi właśnie żyłkami drobnymi już trzeba się niepokoić?
Droga pani, absolutnie nie.
To są tak zwane pajączki, ludzie na to mówią. Tak.
Więc chciałem powiedzieć też, że to, co państwo jako pacjenci nazywacie pajączkami, popękanymi naczyniami, to wszystko są żylaki. Tylko są to żylaki małych żyłek, duże, większe, zielone, żylaki dużych żyłek. I też tutaj wystąpiło to, o czym mówiłem. Babcia miała chorobę tętnic szyjnych, ja mam żylaki. Babcia miała też żylaki. Odziedziczyłam te żylaki prawdopodobnie po babci. Natomiast absolutnie to nie implikuje też tego, że odziedziczę po babci chorobę tętnic szyjnych. Jeżeli te żyły w żaden sposób pani nie przeszkadzają estetycznie, bądź nie dają jakichkolwiek objawów fizycznych, dolegliwości, zdecydowanie nie trzeba z tymi żylakami nic robić.
Panie doktorze, a czy można wcześniej już zaobserwować jakieś niepokojące objawy, jeśli chodzi o żylaki, które mogą nam sugerować, że w przyszłości coś się będzie działo z naszymi żyłami, że powinniśmy się już trochę zacząć interesować, bo nic jeszcze nie widać, ale coś już może nas niepokoić. Są takie objawy?
Są takie objawy. To dotyczy osób, które mają nadwagę, czasami te żylaki rozwijają się głębiej w tkance podskórnej ich nie widać. I tu chciałem powiedzieć też o troszkę epidemiologii. Około 20-30% osób żylaki ma, będzie miało troszkę częściej kobiety niż mężczyźni. Natomiast z tych, którzy mają żylaki, jedynie około 5-7% będzie miało z nimi jakieś problemy. Problemy, czyli zakrzepice tych żylaków, zmiany skórne, zapalenia skór, owrzodzenia żylne i tak dalej. Około 90-90% chorych żylakami będzie miała tylko problem estetyczny. Więc tutaj apeluję do wszystkich żylakami. Macie Państwo dużo większą szansę znaleźć się w tej grupie, gdzie żylaki nie będą dla Was nigdy problemem zdrowotnym, niż tej, gdzie te problemy występują. Objawy żylaków. Ciężkość, zmęczenie, ołowiane, łydki, obrzęki wieczorne. To są objawy te, które by miały spowodować, że ktoś, kto nawet tych żylaków u siebie nie widzi, powinien się zgłosić do lekarza na badania.
A jak długo z takim żylakiem można funkcjonować? On się rozwija przez lata, czy to po prostu gwałtownie występuje, że nie ma, nagle pyk i tak. Mamy żylak?
Jest to choroba, która oczywiście się rozwija powoli, nie gwałtownie. Jest to choroba, która zaczyna się gdzieś w wieku około 20, między 20 a 30 rokiem. Czasami zaczynają się te żylaki pojawiać już wcześniej, w wieku kilkunastu lat, ale między 20 i 30 rokiem. Czyli stąd jeszcze jedna dobra wiadomość. Jeżeli mam już lat 40 i 50, jeżeli urodziłam już dzieci i nie mam żylaków, to już nigdy nie muszę pójść do lekarza i zapytać go, czy przypadkiem one gdzieś tam mnie w środku nie grożą czymś, czy mi tam gdzieś w środku nie występują. Choroba zaczyna się powoli, zaczyna się w wieku około 20 lat, zaczyna się w ten sposób, że pojawiają się właśnie te większe lub mniejsze żylaki. Czasami pojawiają się te dolegliwości, o których mówiłem. I to jest choroba, która powoli przez lata narasta w ten sposób, że tych żylaków pojawia się coraz więcej.
Czyli rozumiem, że jest to choroba dziedziczna. Jeśli miała córka, jeśli miała mama, to córka powinna, młoda dziewczyna powinna myśleć o tym, że też może się to pojawić, czy niekoniecznie?
Bardzo namawiam, żeby o tym nie myślała.
Żeby o tym nie myślała.
Ale powiem dlaczego. Dlatego, że nie ma żadnego wpływu na to, czy to się u niej pojawi, czy nie, prawda? Ten sposób przekazywania tej choroby z rodziców, z dziadków na dzieci zupełnie jest nam nieznany. Nie wiemy, jak to się odbywa. Zupełnie nie możemy też, no, bo tu chodzi o to, czy możemy wpłynąć na to, żeby mi się one jakoś nie pojawiły. Nie. Czekamy i patrzymy.
Pani Klaudia pyta, czasami czuję pulsowanie w żyłach pod kolanami. Czasami to pulsowanie boli. Czy to czas do lekarza?
Bardzo, bardzo dobre pytanie. Droga pani i drodzy pacjenci, jeżeli macie na nogach żylaki, albo ich nie macie, czujecie jakieś dolegliwości pod kolanami, na udach, w kostkach, to, że to są pulsujące żyły, to jest Państwa interpretacja. Najczęstsza przyczyna dolegliwości bólowych kończyn dolnych to zmiany w stawach i w kręgosłupie. Żylaki bardzo rzadko są przyczyną tych dolegliwości. Natomiast jeżeli pulsuje coś pod kolanem, jeżeli spojrzymy na to swoje kolano i zobaczymy tam żylak, no to naturalnie pomyślimy sobie, że jedno z drugim ma związek. W bardzo dużym procencie nie ma żadnego.
I kolejne pytanie. Pani Agnieszka pyta, urodziłam 5 dzieci. Dopiero w 5 ciąży pojawiły się żylaki, najwięcej na udach i wyglądają jak falbanki. Nieraz mnie bolą. Minęły 3 od ostatniej ciąży. Czy powinnam z nimi gdzieś się udać?
Zdecydowanie, bo to jeszcze jest taki temat właśnie, tak jak mówiłem, że te żylaki zaczynają się około 20 roku życia, że z reguły już po pierwszej, drugiej ciąży te żylaki pojawiają się w dużej ilości. Ciąża bardzo przyspiesza pojawianie się żylaków. Jeżeli pojawiły się tak późno, to może mieć to związek z nieco inną chorobą, z chorobą związaną z niewydolnością, z chorobą żylakową żył w miednicy małej. Jeżeli sprawia pani to dolegliwości, zdecydowanie albo ginekolog, albo chirurg naczyniowy, są pani na pewno w stanie pomóc i ustalić, jaka jest przyczyna tych żylaków.
Panie doktorze, czy naczynia można w jakiś sposób kontrolować dzięki badaniom USG? Czy tak, przykład robiąc badanie USG żył, będzie widać, czy pojawią się żylaki? Czy tam coś widać ogólnie?
Tak, badanie USG doplerowskie, czyli badanie USG, które pokazuje, jak żyła wygląda, Doppler, który pokazuje, jak krew w tych żyłach płynie, to jest badanie mało inwazyjne i badanie z wyboru najlepsze, wystarczające do tego, żeby określić, że choroba w żyłach występuje bądź nie. Natomiast nie jest to badanie, które możemy zrobić w momencie, kiedy nic nam nie dokucza i znajdziemy w tym badaniu coś, co będzie wskazywało na to, że za jakiś czas może nam się ta choroba objawić. Czyli mamy dolegliwości w kończynach dolnych, mamy wątpliwości, czy to są żylaki, czy mamy żylaki. Czasami samo badanie kliniczne i charakter dolegliwości wystarczą po to, żeby ustalić, że to nie ma nic wspólnego z żylakami, ale właśnie to badanie doplerowskie jest takim badaniem ostatecznym, które pokazuje, czy te żyły są chore, czy nie, czy są żylaki, czy ich nie ma, czy są gdzieś tam głębiej, że ich nie widać. Natomiast zapobiegawczo, czy dzisiaj widać coś w doplerze i za 10 lat będę miała żylaki? Nie, tego się nie da zrobić.
603-06-06-06 to jest nasz numer SMS-owy, pod którym można zadawać panu doktorowi pytania. Ja chciałam teraz porozmawiać chwilę, panie doktorze, na temat leków dostępnych w aptekach. I tutaj mamy też pytanie od naszej słuchaczki Renaty. Czy maść z kasztanowca albo z pijawek jest skuteczna w walce z żylakami? Pyta pani Renata.
Wszelkie maści stosowane w tej chorobie, wszelkie leki, tak zwane leki flebotropowe, to leki, które mają za zadanie zmniejszyć dolegliwości spowodowane żylakami. Natomiast bardzo uważam i bardzo przestrzegam przed przyjmowaniem takich leków jako leków, bo tak widzę, że czasami pacjenci też tak do tego podchodzą, które zatrzymają tą chorobę, które spowodują, że żylaki znikną albo że nowe się nie pojawią. Lekami wpływamy, to jest leczenie objawowe, na objawy.
Czyli smarując tą maścią z kasztanowca, co możemy uzyskać za efekt?
Możemy uzyskać taki efekt, że nogi będą nam mniej dokuczały.
No ale są różne właśnie takie maści na ciężkie nogi, są reklamowane. Tak. I rzeczywiście to będzie, ale to tylko chwilowe, to nie wyleczy choroby.
No nie, absolutnie to nie wyleczy choroby, natomiast może, bo nie zawsze przynosi, jest tych leków bardzo dużo, jak widzę po pacjentach moich, to bardzo różnie to bywa. Niektórzy nie odczuwają żadnej poprawy po takich lekach, niektórzy bardzo dużą poprawę. Ale to chcę podkreślić. Nie stosujemy tego jako sposobu zapobiegania powstawaniu żylaków, leczenia tej choroby. To jest leczenie objawowe. Czyli coś takiego, jak mamy gorączkę i bierzemy lek, który nam tą gorączkę zmniejszy, a przyczyną gorączki, powiedzmy, jest jakaś infekcja, potrzebujemy antybiotyku. Czyli są to leki, które tą gorączkę usuną, zmniejszą nam dolegliwości. Natomiast gdybyśmy chcieli tą chorobę wyleczyć, czyli nie mieć żylaków, a ją mamy, to musielibyśmy działać na geny. Ale tego jeszcze nie umiemy.
I kolejny SMS. Pod kolanami mam jakby zgrubienia, kulki, w nich czuję jakiś płyn, zaczyna mi to przeszkadzać w aktywności fizycznej. Co to może być? Pyta słuchacz.
Zdecydowanie trzeba pójść do lekarza, jeżeli coś takiego jest. Najprawdopodobniej jest to tak zwana torbiel Beckera, bardzo często występujące tak zwane gangliony, czyli nie ciężka, nie poważna, ale choroba związana ze stawem kolanowym. Prawdopodobieństwo, oczywiście są jakieś też i rzadsze choroby, jak tętniaki, tętnic podkolanowych, tętniaki żylne, to bardzo rzadko. Badanie USG doplerowskie rozstrzygnie, jaka jest przyczyna tych dolegliwości.
I pytanie od pana Rafała, czy istnieje przeciwwskazanie do pracy stojącej po operacji żylaków?
Zdecydowanie nie ma takiego przeciwwskazania. To przeciwwskazanie jest przeciwskazaniem
przez jakiś okres
czasu związany tylko i wyłącznie z dolegliwościami. Czyli to nie jest tak, że jak pan stanie sobie następnego dnia po operacji żylaków i przestoi cały dzień na stojąco, to nie będą się goiły rany, to powstaną nowe żylaki, ale to panu sprawi dolegliwości. Bo tak jak mówiłem, ta pompa, to serce żylne, pompa mięśniowa, mięśnie, łydki, jeżeli drepczemy, chodzimy, mamy mniejsze dolegliwości. Poza tym po operacjach jeszcze stosujemy kompresjoterapię, prawda? Czyli ściskamy sobie te nogi bandażem albo specjalną pończochą, żeby zmniejszyć dolegliwości. Czyli może pan stać, dopóki pana te nogi nie zaczną boleć. Po co cierpieć?
No właśnie, o tym jak sobie poradzić, o metodach na pozbycie się żylaków rozmawiać będziemy po krótkiej przerwie reklamowej.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
studiu gość, chirurg naczyniowy dr Piotr Rumianowski ze Szpitala imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Rozmawiamy o leczeniu żylaków. Panie doktorze, czy żylaków można się pozbyć raz a dobrze? Czy ten problem wraca do pacjenta?
Wraca, zawsze wraca. Dlatego, że jest to problem genetyczny. Dlatego, że ta skłonność do powstawania żylaków jest wpisana w nasze geny i towarzyszy nam całe życie. Także możemy żylaki usuwać tylko na jakiś czas.
A są różne właśnie metody leczenia. Jakie te z tych metod są najskuteczniejsze? Ja chciałabym, żebyśmy omówili te metody, bo słuchacze pytają tutaj w SMS-ach o właśnie na przykład pończochy uciskowe. Czy to jest skuteczna metoda, która pozwala nam przez długie lata uniknąć na przykład operacji i wzrostu tych żylaków, że pojawiało nam się więcej niż mamy?
Tak. Pończochy uciskowe, tak samo jak leki, tabletki, maści, to są sposoby leczenia objawowego żylaków, czyli stosujemy to po to, żeby nie mieć dolegliwości. W żaden sposób, również i pończochami, nie jesteśmy w stanie tej choroby zatrzymać, nie jesteśmy w stanie spowodować, że nowe żylaki nie będą się nam pojawiały.
Ale kiedy, czy jest jakiś taki moment, w którym powinniśmy sobie pomyśleć, a trzeba zacząć ubierać takie pończochy albo podkolanówki? Co się dzieje,
tak
że
jest.
Pacjent powinien się zaniepokoić?
Powiem, bo to też jest temat bardzo taki leżący mi na sercu, dlatego że podejrzewam, że około 80-90% pończoch kupionych z powodu żylaków jest w szafach u pacjentów i nigdy nie jest stamtąd wyjmowanych. Czyli maści, tabletki i pończochy stosujemy wtedy, kiedy mamy dolegliwości spowodowane żylakami. Jeszcze raz przypomnę, to nie jest pulsowanie pod kolanem, to nie jest bolące kolano gdzieś tam przy wchodzeniu po schodach, to nie są jakieś tam skurcze w nocy wykręcające nam palce i tak dalej. Objawy żylaków to występujące po południu, wieczorem, po długim staniu, po unieruchomieniu, uczucie ciężkości, zmęczenia, ołowianych łydek, wieczorne obrzęki, podudzi. I wtedy, jeżeli zastosujemy leki, maści albo te uciskowe podkolanówki, pończochy, nie będziemy tych dolegliwości mieli. Nie jest tak, że chory, który ma żylaki i nie ma żadnych dolegliwości, powinien codziennie nosić pończochy. To pomyłka.
To pomyłka, tak? Nasi słuchacze pytają o skuteczne metody pozbycia się żylaków. Między innymi pani Urszula pyta o taką metodę parą wodną. Usuwanie żylaków polegające na stosowaniu pary wodnej. Podobno jest skuteczna, bo nie ma nacięć skóry, tylko na czym to właśnie tak naprawdę polega?
To od razu może tak szerzej powiem, że te metody usuwania żylaków to metody polegające na tym, że te żylaki się po prostu właśnie tak, jak to mówimy, usuwa. Albo zostawia je w organizmie, a tylko zamyka, niszczy błonę wewnętrzną żyły i to doprowadza do zamknięcia się żylaka, zwłóknienia i zniknięcia bez usuwania na zewnątrz. I tutaj
Przepraszam, że wejdę w słowo, tak. To nie jest niebezpieczne, jak taki żylak zostanie w nodze, że tam coś się będzie z nim działo i po prostu zacznie tam się coś, krótko mówiąc.
Generalnie absolutnie nie. Oczywiście to jest też prawdą, że każda z metod usuwania żylaków, czy ta operacyjna, czy te mało inwazyjnie, zawsze za sobą jakieś ryzyko powikłań niesie, bardzo małe, ale niesie. Natomiast nie, absolutnie zostawienie takiego zamkniętego żylaka, który potem się wchłania.
On się wchłonie, tak?
Wchłonie się, to niczym nie grozi.
To wróćmy do tej pary wodnej.
Tak jest, tylko jeszcze chciałem powiedzieć, bardzo ważna rzecz, to nie jest tak, że mamy dobre metody usuwania żylaków dla bogatych, a dla biednych niedobre, czyli te operacyjne zwykłe. Sposób usuwania żylaków generalnie nie wpływa na to, jak szybko dochodzi do nawrotów. A nawet po tych metodach mało inwazyjnych czasami te nawroty są szybsze. Czyli czy tak usuniemy, czy inaczej, zależy zupełnie od czegoś innego, nie od tego, czy osiągniemy ten efekt dłuższy, krótszy życia bez żylaków. Para wodna to jedna z metod zamykania żylaków bez ich usuwania, bo tu mamy metodę skleroterapii, czyli chemicznego zamykania żylaków, kiedy wstrzykujemy do żylaków leki niszczące tą błonę wewnętrzną żylaka i doprowadzamy do jego zamknięcia, i metody termiczne, laser, fale radiowe i para wodna niszczą za pomocą wysokiej temperatury błonę wewnętrzną chorej żyły, powodują, że ona się zamyka.
No dobrze, ale powiedzmy, na czym polega metoda parą wodną? Co się dzieje z pacjentem w czasie takiego zabiegu? Jak lekarz przeprowadza go?
Zabieg polega na tym, że przez nakłucie żyły wprowadza się tą sondę, za pomocą której aplikuje się parę wodną, czy też, bo to bardzo podobne metody, też chciałbym powiedzieć, że równoważne, czy fale radiowe, czy laser, czy para wodna, to są te trzy metody tak zwanej termoablacji, czyli zamykania żylaków za pomocą wysokiej temperatury, czyli znieczulenie miejscowe, nakłucie żyły, nie ma żadnego cięcia, zabieg ambulatoryjny, zabieg, po którym od razu wracamy do swoich codziennych zajęć, zabieg nie wymagający jakiejś zwolnienia z pracy. Jesteśmy w pełni sprawni przed zabiegiem i pół godziny po nim również.
Pyta tutaj słuchaczka, mam pytanie, czy mając żylaki można bezpiecznie zażywać pigułki antykoncepcyjne?
Zdecydowanie. To jest też rzecz, o której tutaj na swojej ściągawce sobie napisałem i chciałem powiedzieć. Często pacjenci przychodzą z prośbą o usuwanie żylaków źle umotywowani strachem przed powikłaniami w postaci zakrzepicy żylnej. Czym innym są pierwotne, wrodzone żylaki kończyn dolnych, zupełnie czym innym zakrzepica żylna. Jeżeli chodzi o terapię hormonalną i zakrzepicę, to tutaj jest temat do rozmowy i sprawdzenia, czy mogę te tabletki brać. Same żylaki niepowikłane zupełnie nie wpływają na to, czy bezpiecznie możemy stosować hormony, czy nie. Żylaki w czynnikach ryzyka zakrzepicy są na 21. miejscu. Są 22 czynniki ryzyka zakrzepicy żylnej. Mówię o zakrzepicy żył głębokich, przedstawionych bardzo dobrze w wytycznych leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Żylaki są na 21. miejscu. Jest 22 punkty w tym.
Czyli na samym końcu praktycznie.
Na samym końcu. Nie zgodzę się, nie zrobię zabiegu na żylaki komuś, kto przychodzi ze strachu o zakrzepicę. Komu nogi dokuczają, komuś, kto chce być ładniejszy, tak. Ta motywacja do usuwania żylaków ze strachu o powikłania uważam jest absolutnie niewłaściwa.
I kolejne pytanie od naszego słuchacza. Jestem mężczyzną przed 40. Ostatnio na USG, badając, czy nie mam przypadkiem przepukliny, przypadkowo wyszło, że mam żylaki w prawej pachwinie udowej. Czy coś trzeba z tym robić? Dodam, że podczas na przykład biegania trochę tę nogę czuję. Pyta
tak,
słuchacz.
No, prawdopodobnie ma pan żylaki żyły od piszczelowej, która odchodzi tam właśnie w pachwinie do żyły udowej, czyli takie najczęstsze żylaki w 80% dotyczą tej żyły. Jeżeli panu to nie dokucza, nie trzeba z tym nic robić.
I kolejne pytanie od słuchacza. Czy jest wskazane używanie bandaży elastycznych na nogę z żylakami?
To jest to, o czym mówiłem już wcześniej. Kompresjoterapia, którą możemy stosować za pomocą specjalnych wyrobów podkolanówek, pończoch albo bandaża, to jest to, co należy stosować, jeżeli przynosi nam to ulgę.
Czy jest gdzieś w Trójmieście możliwość zrobienia zabiegu poprzez impulsy poprawiające drożność tętnic nóg? Pyta pani Maria. Nie wiem, jakie impulsy, może pan doktor będzie wiedział, co to może być.
To jest zupełnie inny temat. To właśnie nie jest temat, który dotyczy
żylaków.
Jest to temat dotyczący niedokrwienia kończyn dolnych. Czasami to już wchodzimy w temat dotyczący tętnic, prawda? Czyli to, co bardzo tutaj proszę, żeby państwo pamiętali, rozróżniali te dwa rodzaje naczyń, bo to zupełnie inne choroby. Przy niedokrwieniach kończyn dolnych, miażdżycy, przy zamkniętych tych tętnicach stosuje się zabiegi, które polegają na tym, że te tętnice się udrażnia, czy to za pomocą lasera, czy za pomocą specjalnych balonów, cewników, stentów i tak dalej. Takie zabiegi zdecydowanie oddziały chirurgii naczyniowej w Trójmieście oferują, ale to nie żylaki.
Mhm. Wróćmy w takim razie do kompresoterapii. Mówiliśmy o specjalnych podkolanówkach albo pończochach, które uciskowych. Czy one rzeczywiście są skuteczne? Jak długo trzeba nosić? Tutaj słuchacze też pytają, czy to cały dzień, pół dnia, codziennie, tak, raz na jakiś czas, kiedy, tak, jak powinno to wyglądać?
Będzie to już pewne powtórzenie, ale może tak. To nosimy wtedy, kiedy przynosi nam to fizyczną ulgę. Czyli nosimy tylko wtedy, kiedy mamy dolegliwości spowodowane żylakami. To naprawdę jest rzadko. Bardzo dużo osób nawet z ogromnymi żylakami przychodzi tylko tak do poradni na wszelki wypadek zapytać, co z tym robić. Tych dolegliwości nie zgłasza. Nie ma też korelacji między wielkością żylaków a dolegliwościami. Jeżeli mamy ciężkie, zmęczone, ołowiane, obrzęknięte łydki wieczorami, popołudniami, to wtedy stosując te podkolanówki, już oczywiście od rana, w sytuacjach, kiedy długo siedzimy, stoimy, jesteśmy unieruchomieni, zapobierzemy występowaniu tych dolegliwości. I bo to też chyba myślę, że wiem, o co chodzi. Czasami pacjenci mówią, że tak te podkolanówki ubieram rano, zanim nogę opuszczę i zdejmuję wieczorem, kiedy już się położę spać. To tylko chorzy z powikłaniami żylaków, z owrzodzeniami, z zakrzepicami mają takie zalecenia od lekarzy. Natomiast pacjent z żylakami niepowikłanymi, z dolegliwościami ubiera te podkolanówki tylko wtedy, kiedy się lepiej dzięki temu ubieraniu czuję. Na dłuższą też, podróż
no
do
właśnie,
pracy.
No właśnie, bo są pytania o lot samolotem też. Czy na przykład ktoś, kto ma żylaki, powinien zakładać takie podkolanówki do samolotu na czas podróży?
Jeżeli ten lot w samolocie z tymi żylakami powoduje u niego powstawanie żylaków. Specjalnie postępowanie związane z lotami samolotów dotyczy chorych, którzy przebyli zakrzepicę żylną. Jeżeli mam pierwotne żylaki, nie mam powikłań, latam samolotem i te nogi mi w tych lotach nie dokuczają, nie jest to absolutnie potrzebne.
Mamy też trochę pytań dotyczących skleroterapii, czyli wstrzykiwania do żylaków cienką igłą takiego specjalnego preparatu, który wywołuje stan zapalny, tak? I tutaj tak. Pacjenci pytają, tak, pisze pani Małgosia. Moja mama miała w styczniu zabieg skleroterapii, polegało to na nakłuwaniu, miała duże żylaki. Teraz musi nosić specjalne pończochy. Noga nie ma już czarnego koloru, jednak nadal boli. Czy ta metoda nie działa u wszystkich? Pyta nasza słuchaczka. Czy te dolegliwości, na które skarży się mama, mogą świadczyć o tym, że nie zadziałało?
Jeżeli chodzi o noszenie pończoch po zabiegu skleroterapii, to jest takie inne wskazanie związane z zabiegiem. Nosimy te pończochy, żeby nie było powikłań zabiegów. Metoda skleroterapii, czyli chemiczne zamykanie żył, doprowadzanie do ich zwłóknienia i zniknięcia, jest metodą tym skuteczniejszą, im cieńsza, węższa jest żyła, czyli to, co nie istnieje, bo nie ma pajączków, są żylaki małych żył, nie ma popękanych naczyń, są żylaki nieco większych żył, to znakomicie reaguje na tą metodę, te żylaki znikają. Większe żyły też się tą metodą leczy, ale tutaj efekty są znacznie gorsze i te dolegliwości mogą być związane z tym, że żyła jeszcze się nie wchłonęła, a jest zamknięta, a mogą być związane też z tym, że żyła zamknięta skleroterapią zamiast zwłóknieć, zamiast zniknąć, otwiera się na nowo. Czyli no, radziłbym jakąś kontrolę u lekarza, który ten zabieg wykonywał, bo mogą być różne przyczyny tych dolegliwości.
Skleroterapia to jest ta metoda usuwania z pomocą substancji chemicznej, tak? A jest jeszcze też taka możliwość, żeby żylaki zamrozić.
To też bardzo się cieszę, że o tym pani redaktor wspomniała, bo metoda tej krioterapii, kriosleepingu, tak to się nazywa, proszę bardzo, żebyście państwo pamiętali, to jest metoda, która się niczym nie różni w swojej istocie od chirurgicznego usuwania żylaków. Tylko jest inny sposób usuwania tych żylaków. Mamy sondę, które za pomocą niskiej temperatury powodują, że żylaki się do tej sondy przyklejają i usuwamy je na zewnątrz. Możemy to robić z mniejszych cięć. Jest to metoda chyba nieco korzystniejsza kosmetycznie niż zwykłe chirurgiczne wycinanie, ale to polega na tym, że te żylaki po prostu się na zewnątrz usuwa.
I pytanie od pani Teresy. Czy to możliwe, żeby mieć żylaki na łokciu? Lekarze mówią, że to naczyniak.
Naczyniak. Niemożliwe, żeby mieć żylaki na łokciu.
Dobrze, przejdźmy dalej w takim razie do metod usuwania żylaków. Mamy też metodę laserową. Co pan doktor sądzi na temat tej metody? Ona to taka metoda bez skalpela, tak?
Tak,
ona
tak. Jest skuteczna tak, jak też? Tutaj próbowałem jakoś to usystematyzować, te metody usuwania. Operacyjną zostawiamy i mamy te metody mało inwazyjne, chemiczne, skleroterapia i termiczne, laser, fale radiowe i parawodna. Jest to metoda, która też wykonywana jest ambulatoryjnie, bez hospitalizacji, bez potrzeby znieczulania ogólnego albo zewnątrzoponowego. Samą żyłę zamykaną laserę ostrzykuje się lekiem znieczulającym i jest to metoda, która polega na tym, że tą wiązkę lasera wprowadza się do żyły przez nakłucie, czyli nie mamy blizny, nie mamy ogólnego znieczulenia zewnątrzoponowego, czyli tych problemów związanych z znieczuleniem. Jesteśmy gotowi do powrotu do swoich zajęć codziennych, do pracy natychmiast po takim zabiegu. Ale też do tej metody laserowej nie wszystkie żyły się nadają. Muszą być to żyły szerokie, proste, bo ta wiązka laserowa jest dość sztywna, ale metoda bardzo mało rzeczywiście inwazyjna. Znakomicie zamyka żyły.
No właśnie, jakbyśmy mieli teraz podsumować, to która z tych metod pana zdaniem jest najskuteczniejsza, najlepsza? Czy to można tak powiedzieć? Czy tą metodę dobiera się do pacjenta? Czy inaczej postępujecie?
Tak. Dobiera się do pacjenta. Dobiera się do pacjenta, dobiera się przede wszystkim do wielkości, do charakteru, do anatomii żylaków i też przy wyborze sposobu usuwania żylaków nie bez znaczenia są finanse, bo zdarza się, że możemy zastosować i metodę mało inwazyjną, tą laserową, parą wodną czy skleroterapią, albo metodę operacyjną, że obie te grupy metod są dobre, a decydują finanse. Natomiast oczywiście anatomia żylaków, wielkość żylaków i tu jeszcze nie wiem, bo audycja się kończy, nie wiem, czy takie pytanie padnie, ale chciałbym to bardzo powiedzieć, jako już długo praktykujący chirurg ogólny, na początku zajmujący się żylakami, teraz chirurg naczyniowy. Najlepszą metodą do leczenia większości, zdecydowanej większości państwa żylaków jest zapomnienie o nich, nie zajmowanie się nimi i życie tak, jakby ich nie było.
A jakby ktoś jednak mimo wszystko życzył sobie taki żylak usunąć, to proponuje pan zacząć od tych metod, rozumiem, mniej inwazyjnych na początek, tak? Bo tak, te żylaki i tak będą wracały. To nie da się tego, rozumiem,
proszę pamiętać o tym,
zlikwidować
że... tak.
Do końca.
Że nie może być, znaczy nie osiągniemy jednym zabiegiem nigdy usunięcia żylaków na całe życie. Znowu, kiedy one wrócą, w jaki sposób wrócą, i jaką metodą zacząć, to zależy od tego, na jakim etapie choroby pacjent zgłasza się do lekarza. Ale generalnie to, że żylaki wracają, powoduje, że bardzo radzę usuwać pacjentom żylaki tylko wtedy, kiedy są naprawdę duże i naprawdę im dokuczają. Dzięki temu jest bardzo prawdopodobne, że te, co nawrócą, będą mniejsze i nie będą dokuczały. I osobna grupa tej motywacji do usuwania żylaków to względy estetyczne. Tu oczywiście metody jak najmniej inwazyjne i skleroterapia, i laser, i para wodna, tylko też pamiętajmy, to będzie niekończąca się opowieść, to usuwanie żylaków ze względów estetycznych. I bardzo namawiam, żeby nikt już nie usuwał żylaków ze strachu o powikłania.
I mamy kolejne pytanie. Jestem 4 lata po usunięciu żylaków, jednak zmiany troficzne skóry i pajączki zostały. Mam też dużo obrzęki stóp od rana, a wieczorem się nasilają. Co mam robić? To chyba tutaj te pończoszki, prawda?
To jest właśnie to, co też mówiłem, bo no, przede wszystkim chciałem powiedzieć to, co miałbym do powiedzenia dla tych 95% chorych żylakami, którzy nie będą nigdy z nimi większych problemów zdrowotnych mieli. Ta grupa 5-7%, gdzie te powikłania występują, o wrzodzenia, zapalenia i tak dalej, to jest grupa, która powinna zaprzyjaźnić się z chirurgiem naczyniowym, z fleborologiem, z poradnią. I tu to też nie jest tak, że jeżeli no, będziemy mieli tego pacjenta obciążonego tym bardzo złym przebiegiem, groźnym przebiegiem choroby, to jesteśmy w stanie to załatwić za pomocą jednego zabiegu, za pomocą jednej kompresoterapii. To są tacy pacjenci, którzy u mnie w poradni dostają kartkę z pieczątką, mogą przyjść do mnie w każdej chwili, jeżeli się coś dzieje. I tu stosujemy i trochę operacji, i trochę leczenia małoinwazyjnego, i trochę leków, i trochę kompresoterapii. Po prostu to jest taka grupa pacjentów, no trudnych do leczenia, bo rzeczywiście ta choroba w tym niewielkim procencie czasami przebiega bardzo, bardzo złośliwie.
Panie doktorze, a jak długo w tej chwili na Pomorzu trzeba czekać na wizytę u chirurga naczyniowego w ramach NFZ-u?
Tak, no, w tej poradni, gdzie przyjmuję przede wszystkim, czyli w poradni Kopernikus na ulicy Powstańców Warszawskich w dawnym szpitalu kolejowym, jest to około pół roku. Przyjmuję też w poradni SPO SPZOS na Halera w Starogardzie, tam ponad rok, w Nadmorskim Centrum Medycznym, tam te kolejki też są większe niż pół roku niestety.
Właśnie, a na operację żylaków w takim razie pytają słuchacze, jak długo się czeka i czy wszystkie zabiegi są refundowane?
Refundowane są tylko zabiegi operacyjne, czyli tam, gdzie używamy noża, metody chemicznego zamykania żylaków, czyli skleroterapii, termicznego, lasera, pary wodnej i fal radiowych są nierefundowane. W szpitalu na Zaspie, czyli w szpitalu w tej spółce, w której pracuję, kolejki na operacje żylaków są ponadroczne.
Czy gdzieś na Pomorzu można te operacje zrobić szybciej?
Tak, są szpitale, bo mam takie wiadomości od pacjentów, też zawsze pytam, gdzie to można szybciej zrobić, żeby innym pacjentom poradzić. Szpital w Gdyni, Gdynia Dąbrówka, o ile się... Tak, to jest taki szpital, który wykonuje dużo tych zabiegów i tam te kolejki są mniejsze. Jak również oczywiście i polecam, bo widzę efekty pracy i pacjenci wybierają czasami szpitale w okolicach Gdańska, Kartuzy, Wejherowo, Puck, Sztum, gdzie zabiegi te są oczywiście znakomicie wykonywane i kolejki są krótsze.
Bardzo dziękuję panu doktorowi za wizytę w studio, a państwu za udział w audycji i wszystkie SMS-y z pytaniami. Mam nadzieję, że na większość pytań udzieliliśmy wyczerpujących odpowiedzi. Zapraszam państwa za audycję za tydzień. Bądźcie zdrowi. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.